Na początek dzisiejszego spotkania chciałbym Państwu zaproponować pewne ćwiczenie. Proszę sobie wyobrazić, że dzwonicie do swojego kolegi albo koleżanki i pytacie: hej, jak się masz, co robisz? A tamten odpowiada: a przygotowuję prezentację. Co sobie wtedy wyobrażamy? Najczęściej pewnie myślimy, że taka osoba siedzi po prostu przy komputerze i robi slajdy, przekleja jakieś wyniki, przekleja wykresy, tabelki, przygotowuje slajdy. I tak to rzeczywiście najczęściej wygląda. Na początek dzisiejszego spotkania chciałbym powiedzieć parę słów o tym, jakie są dwie możliwe drogi, które prowadzą od takiego etapu, kiedy mamy już wyniki, czyli skończyliśmy nasze badania w laboratorium, wiemy już, co wyszło, a na końcu tej drogi znajduje się to, że wystąpimy przed jakąś publicznością i opowiemy im o tym i te wyniki im zademonstrujemy. I pierwsza droga to jest taka, którą ja nazywam naukową, ta nazwa się bierze stąd, że najczęściej właśnie w nauce taką drogą idziemy. Czyli bierzemy nasze wyniki, siadamy do komputera, zaczynamy je wklejać na kolejne slajdy, potem dodajemy pierwszy slajd z tytułem, nazwiskami autorów i ostatni z owym nieszczęsnym dziękuję za uwagę i proszę o pytania. I prezentacja gotowa. Problem z takimi wystąpieniami jest taki, że one nie mają żadnej struktury. To znaczy najczęściej autorzy starają się jakąś tam nadać im formę przez to, że mają wstęp, wyniki i zakończenie czy podsumowanie, ale to jest dużo za mało. Bardzo namawiam Was do tego, że jeżeli będziecie się zastanawiać, jak wyniki swojej pracy licencjackiej przedstawić w formie krótkiej prezentacji na egzaminie licencjackim, żebyście najpierw spędzili dużo czasu nad myśleniem, nad zastanawianiem się. Zanim w ogóle usiądziecie do komputera, zanim włączycie swój program ulubiony, PowerPoint albo inny, w którym chcecie przygotować Wasze slajdy, to zastanówcie się dobrze, jak ma wyglądać to opowiadanie? Ile ono ma mieć części? Co chcecie powiedzieć na początku? Już wspominałem o tym, jak bardzo ważny jest początek, bo on pozwala nam nawiązać kontakt ze słuchaczami, pozwala ich zaciekawić. Pomyślcie, co dalej, tak? I ten namysł, taki krok po kroku, jest konieczny. Wydaje mi się, że ciągle jeszcze na takim etapie technologii, jakie są dostępne, nawet jeżeli robicie sobie notatki na tabletach, to ciągle jeszcze bardzo dobra, że się tutaj sprawdza po prostu kartka i ołówek. Niektórzy lubią takie małe karteczki samoprzylepne, które można sobie przyklejać i potem je przekładać, zmieniać kolejność. Ale wydaje mi się, że wystarczy po prostu kartka i ołówek i to połączenie mózg, oko, ręka, ołówek, papier ciągle jeszcze działa bardzo dobrze. I z takim wyposażeniem możecie się zacząć zastanawiać, jaką strukturę chcecie nadać swojemu wystąpieniu. I na początek to zwykle znaczy, że będziecie sobie zapisywać jakieś pomysły, które wam przychodzą do głowy. Na przykład jak zacząć. Tak, możecie sobie i taką pracę domową zadajemy, wymyślić 2-3 pierwsze zdania waszej prezentacji. O ile zasadniczo bardzo odradzamy uczenie się na pamięć całego wystąpienia, a co nie jest wcale takie rzadkie, wiele osób tak postępuje, ale to brzmi zwykle bardzo, bardzo źle, bo żeby mówić dobrze z pamięci, no w końcu aktorzy w teatrze też mówią role wyuczone na pamięć, ale to wymaga sporych umiejętności, żeby nauczyć się na pamięć, a potem powiedzieć tak, żeby to nie brzmiało jak tekst nauczony z pamięci, jak nauczony na pamięć. Więc o ile odradzamy generalnie uczenie się na pamięć całego wystąpienia, to tych kilka pierwszych zdań i kilka ostatnich zdań warto mieć bardzo dobrze przemyślanych i warto może nawet nauczyć się ich na pamięć. To do tego pamiętajcie o tym, że na takim egzaminie, mimo że atmosfera jest bardzo przyjazna, to dochodzi też taki czynnik, że jednak trochę się studenci denerwują i w efekcie dobrze jest tych pierwszych, tak sobie zapewnić taki rozbieg, czyli po prostu wiedzieć, co chcemy powiedzieć na początku. Więc ta druga droga prowadzi po pierwsze przez namysł, jaką ja bym chciał temu mojemu opowiadaniu nadać strukturę. Potem dobrze jest również zastanowić się, chociaż tutaj to wiele z tych warunków brzegowych, jak to nazywam, jest już bardzo dobrze zadanych. No właśnie, jakie są te warunki brzegowe? To znaczy, kto będzie nas słuchał? No, na takim egzaminie licencjackim będzie na pewno wasz promotor i recenzent i oni akurat pewnie dosyć dobrze się znają. Będzie też przewodniczący komisji i on już albo ona niekoniecznie już bardzo dobrze znają się na tym temacie. Ale to jest jedna z podstawowych zasad przygotowywania wystąpień i prezentacji. Kto będzie mnie słuchał? Kto będzie na widowni? Czy to będą studenci, czy to będą doktoranci, czy to będzie może taka zupełnie mieszana widownia, gdzie będą i niefizycy, i profesorowie fizyki, i co wtedy? Jak sobie poradzić z taką sytuacją, kiedy będziemy mieli ekspertów i zupełnych laików na widowni? I to coś można z tym zrobić, ale trzeba się nad tym zastanowić. Po drugie, gdzie to się będzie odbywać? Bo trochę inaczej będziecie projektować swoje wystąpienia kiedyś na seminarium w małej salce na Wydziale Fizyki, gdzie zwykle przychodzi 15 osób, a trochę inaczej trzeba przemyśleć takie wystąpienie, jeżeli ono się odbywa na konferencji w wielkiej sali, gdzie jest 1000 osób i będziecie na scenie stać, tak jak właśnie w teatrze, i 1000 osób będzie was słuchać. Wtedy na przykład bardzo trudno jest z taką dużą widownią nawiązać kontakt. Wtedy na przykład trzeba dobrze się zastanowić, jeżeli chcemy coś pokazać takiej widowni, no bo oczywiście jak ktoś siedzi w 33 rzędzie, to nic nie zobaczy, jeżeli nasz rekwizyt będzie wielkości orzecha. Tak? Można wtedy pokazać coś, ale to musi być coś widocznego właśnie również z 33 rzędu. No i wreszcie takie ograniczenie jak czas, prawda? Nie, to wygląda zawsze bardzo nieprofesjonalnie, jeżeli mówcy przedłużają swoje wystąpienie ponad to, ile czasu mają przydzielone. I również to wygląda bardzo źle na egzaminie licencjackim, jeżeli ktoś... Tak, przewodniczący mówi na początku, że teraz prosimy o przedstawienie pracy licencjackiej w około 10 minut. Mija 15 minut, a widać, że jeszcze student ciągle jest na etapie wstępu i przedstawiania założeń, a jeszcze nie pokazał żadnych wyników. To robi bardzo złe wrażenie. Pamiętajcie, że oczywiście najważniejsze jest, żebyście zrobili świetną naukę i nie wątpię, że tak będzie, ale wrażenia są bardzo ważne, bo my jesteśmy tak skonstruowani, że jakoś wrażenia w naszej głowie powstają i one po prostu decydują o tym, jak kogoś oceniamy, jakie sobie wyrabiamy o kimś zdanie. I często po paru minutach słuchania kogoś uznajemy, że ten ktoś się świetnie zna na tym, co mówi, albo właśnie się słabo zna na tym, co mówi. To mogą być oczywiście błędne przekonania, ale one są. Więc pamiętać też trzeba o takich założeniach, no ale tutaj to one są bardzo dobrze zdefiniowane, tak? Będziecie w małej sali mówić do 3 osób, z których wszyscy są fizykami i będziecie mieć 10 minut i to jest bardzo dobrze zdefiniowane. I myśląc o takiej ogólnie zarysowanej strukturze prezentacji, możecie się zastanowić nad tym, jaką formę mogłaby mieć ta wasza opowieść. Niezła i taka prosta forma to jest po prostu opowiadanie o tym, co się zrobiło po kolei, czyli opowiedzenie takiej historii moich badań. To się bardzo dobrze zawsze sprawdza, to jest prosty pomysł, który możecie z pewnością bardzo kreatywnie rozwinąć. I ja słyszałem wiele prezentacji, w których na początku było przedstawione jakieś tło tego, gdzie w ogóle te badania się sytuują, jak wygląda ta dziedzina, a potem było postawione pytanie I w zasadzie większość prezentacji to była droga do tego, jak poszukiwaliśmy na to pytanie odpowiedzi. Ale przypominam, nie o robieniu, tak? Tylko jakieś kolejne etapy raczej namysłu nad tym i wyników i powiązań między nimi, jak kolejnymi krokami doszliśmy do tego naszego wyniku końcowego. I to w wypadku bardzo wielu prac licencjackich się bardzo dobrze sprawdza. Kiedy właśnie można opowiedzieć, że w styczniu już wiedziałem, jakie było moje pytanie badawcze, w lutym przygotowałem sobie tę część mojego układu pomiarowego albo napisałem ten kawałek kodu, w marcu już dostałem pierwsze wyniki, w kwietniu dostałem już wynik końcowy, a potem w czerwcu się okazało, że wszystkie moje wyniki są do niczego, bo się pomyliłem i już mogłem zacząć wszystko ustawiać od nowa. I taka historia, jeżeli jest dobrze opowiedziana, jest bardzo ciekawa dla słuchaczy i taką formę na pewno możecie wypróbować. Taka osobista wasza historia, tak, waszego projektu badawczego i przez kolejne kroki, jak ona was doprowadziła do, jak kolejne kroki was doprowadziły do jakichś końcowych wyników. Drugi pomysł, tych pomysłów jest pewnie wiele i bardzo was też zachęcam, żebyście swoje pomysły jakoś próbowali testować. No to taka taka opowieść, która się opiera na prowadzeniu słuchaczy od ogółu do szczegółu, czyli od przedstawienia dziedziny jako całości i potem wchodzeniu coraz głębiej, żeby im pokazać, gdzie my w takiej rozgałęziającej się strukturze całej naszej dyscypliny się sytuujemy. Tak? Jeżeli ktoś się zajmuje, nie wiem, konstrukcją lasera, jakiegoś unikatowego lasera, to może zacząć od laserów w ogóle, powiedzieć w kilku zdaniach, że dać do zrozumienia komisji, że bardzo dobrze się orientuje, jak lasery działają, jakie są typy laserów, a potem zacząć mówić o tym swoim specyficznym typie, porównać go z innymi typami, tak, czyli żeby słuchacze się dobrze mogli zorientować, gdzie w całej wielkiej dziedzinie, no nawet można powiedzieć wielkiej dziedzinie takiej jak fizyka, gdzie się sytuują te nasze badania. I to ludzie też bardzo lubią, tak właśnie wiedzieć, gdzie są, prawda? Gdzie w tym opowiadaniu my jesteśmy. Najgorzej jest tak skakać od rzeczy bardzo szczegółowych do bardzo ogólnych. I to jest rzeczywiście bolączką wielu mówców, nie tylko studentów, że trudno się zorientować, czy to, o czym oni mówią w danej chwili, to jest rzecz taka zawsze prawdziwa i dotycząca całej tej dziedziny, w której oni się poruszają, czy my jesteśmy już gdzieś na jakimś bardzo dużym poziomie szczegółowości i to dotyczy tylko i wyłącznie tego, czym oni się zajmują. Więc takie dwa pomysły na strukturę, albo takie liniowe opowiadanie o tym, jak doszedłem do mojego wyniku, albo takie właśnie, gdzie jestem na tym takim drzewie rozgałęziającym się mojej dyscypliny. To, co jeszcze chciałem powiedzieć na koniec, to, że przygotowanie dobrej prezentacji trwa. To tego nie da się zrobić w dwa wieczory. I jeżeli pamiętacie to zdjęcie mikrorobocika na włosie, no to to zdjęcie zostało zrobione właśnie specjalnie do tego, żeby wykorzystać je w prezentacji. I zrobienie tego zdjęcia zajęło nam kilka dni. Tak, bo trzeba było zrobić tych robocików kilka, potem je pod mikroskopem położyć na włosie, przy okazji parę tam gdzieś przepadło i już się nigdy nie znalazło. Potem trzeba było to napylić złotem, przenieść do mikroskopu elektronowego, dobrać warunki odpowiednie i zrobić takie zdjęcie, potem w komputerze to zdjęcie obrobić, pokolorować. No tego się po prostu nie da zrobić i to trwa. I teraz świetnie przygotowane prezentacje mają to do siebie, że włożono w nie dużo pracy, na przykład w przygotowanie takich bardzo ładnych zdjęć profesjonalnych, w przemyślenie tej struktury, w przygotowanie mówcy, tak, że mówca też włożył dużo, dużo czasu, żeby się przygotować, ale wszystko to wygląda tak, jakby było powiedziane pierwszy raz zupełnie naturalnie. Czyli próbujemy, ćwiczymy i przygotowujemy się po to, żeby finalnie uzyskać taki efekt spontaniczności. To jest też bardzo trudne i to o to chodzi pewnie w dobrym teatrze, tak, że aktorzy próbują i po to właśnie, żeby wreszcie na przedstawieniu to wyglądało tak, jakby nigdy nie próbowali. Więc do tego też was zachęcam. To jest trudne, ale nie jest niemożliwe. Trzeba po prostu kiedyś zacząć ćwiczyć i będzie wam szło na pewno coraz lepiej. Więc jeżeli chcecie zrobić takie wystąpienie na egzaminie licencjackim, które będzie naprawdę dobrze przygotowane, to musicie przewidzieć na to sporo czasu. Na przygotowanie ilustracji, na w pierwszej kolejności na przemyślenie tego, co chcecie powiedzieć, na przygotowanie ilustracji, może jakichś rekwizytów, sprawdzenie, czy to wszystko działa, przećwiczenie, czy rzeczywiście to, co mówicie, zajmuje 10 minut, a nie 6, ani nie 52, tak? To bardzo trudno jest ocenić, jak długo będziemy mówić. Ja teraz mówię do was już kilkanaście minut i mam zegar i no tak oszacowałem, że będę mówił około 15 minut, ale to jest trudne, tak? Bo czasami jakieś dygresje nam przychodzą do głowy, czasami o czymś zapomnimy i wtedy nagle się okazuje, że mieliśmy mówić 10 minut, a już jest minuta siódma, a nam się już w zasadzie skończyło wszystko to, co mamy do powiedzenia, bo o czymś tam po drodze zapomnieliśmy. Więc na pewno taką prezentację, jeżeli chcecie wiedzieć, ile ona naprawdę trwa, no to trzeba po prostu powiedzieć sobie na głos, nie w myślach, bo w myślach się mówi w zwinnym tempie. I też bardzo was zachęcam do tego, żebyście spróbowali to powiedzieć jakiejś widowni, takiej przyjaznej, która wam powie, czy to wyszło dobrze, na co możecie jeszcze zwrócić uwagę. To zbierzcie paru znajomych, najlepiej nie fizyków. Doświadczenie jest takie, że jeżeli będą w stanie was zrozumieć koledzy studiujący biologię albo chemię, albo historię, to świetnie. To właśnie o to chodzi. Właśnie chodzi o to, żeby powiedzieć to tak, żeby byli w stanie to zrozumieć wasi koledzy chemicy, historycy i biolodzy. Jeżeli oni się zgubią po trzecim zdaniu, no to bardzo źle wróży, bo to również może wróżyć, że to jest po prostu źle przygotowane, tak? Że nawet jeżeli wśród słuchaczy waszych będą sami fizycy, to wielu z nich też się zgubi po trzecim zdaniu, bo to może znaczyć, że po prostu ta historia jest źle opowiedziana, że nie prowadzi nas do jakimiś małymi krokami do rzeczy trudnych, tylko że od razu wskakujecie w rzeczy bardzo szczegółowe i bardzo trudne i wtedy to dla każdego jest trudne do przyswojenia i do zrozumienia. Dziękuję wam bardzo na dzisiaj. Podczas następnego spotkania powiem jeszcze więcej o opowiadaniu historii i o upraszczaniu. Do usłyszenia.